W katechizmie Kościoła katolickiego w czwartej części poświęconej modlitwie w punkcie 2725 czytamy: modlitwa jest darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony. Zawsze zakłada ona pewien wysiłek. Wielcy ludzie modlitwy Starego Przymierza przed Chrystusem, jak również Matka Boża i święci wraz z Chrystusem pouczają nas, że modlitwa jest walką. Przeciw komu? Przeciw nam samym i przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Duchowa walka nowego życia chrześcijanina jest nieodłączna od walki modlitwy. Drogie siostry, taka jest więc prawda o modlitwie jako jednym z najważniejszych aktów naszego życia duchowego. Ona wymaga walki, wymaga wysiłku, przeciwstawiania się własnej słabości, własnym ograniczeniom, płynącym zwłaszcza ze strony naszej cielesności, jak również wymaga wysiłku przeciwstawiania się pokusie złego ducha zazdrosnego o nasz dialog z tym, który jest samą miłością. I te pokusy przeciwko modlitwie są różnej postaci. Katechizm Kościoła katolickiego wymienia kilka zjawisk, które z naszej strony wymagają wysiłku owej walki. Najpierw jest to przekonanie, że modlitwa jest zajęciem bezużytecznym albo że jest tylko czysto psychologicznym procesem. Otóż wiemy dobrze, że taka pokusa często nas nawiedza, że nierzadko redukujemy czas poświęcony na modlitwę do absolutnego minimum albo znajdujemy tysiące powodów usprawiedliwiających brak czasu na modlitwę. I to jest pierwszy front walki duchowej, aby nie traktować jej jako zajęcia bezużytecznego, choć tak się może wydawać. Zawsze modlitwa jest najważniejszą czynnością, jeżeli patrzymy na to z pozycji naszej wiary. Dalej, katechizm Kościoła katolickiego wskazuje na realne i doświadczalne trudności w modlitwie, jaką jest brak wytrwałości i w następstwie tego oziębłość w modlitwie, a więc poczucie niepowodzenia, że modlitwa nie daje satysfakcji. I nierzadko mamy takie poczucie, że modlitwa nie jest dobra. Właśnie, dlaczego nie jest dobra? No bo ja jej nie czuję, bo ona mi nie daje radości, bo mi nie daje satysfakcji, bo mi nie daje takiego ciepła w sercu. A kto powiedział, że modlitwa ma być takim właśnie emocjonalnym komfortem? Nie temu służy modlitwa. Modlitwa służy nawiązaniu więzi z Bogiem. Celem modlitwy jest uwielbienie Pana Boga, zjednoczenie z Nim. Natomiast nie jest ona wyłącznie procesem psychologicznym czy psychoemocjonalnym, który ma mi zapewnić komfort uczuciowy. To jest źle postawiona kwestia. A więc na to się trzeba zgodzić, że modlitwa nie służy zaspokajaniu moich potrzeb emocjonalnych. Więcej nawet. Może się okazać, że modlitwa, która nie daje tego komfortu emocjonalnego, może wtedy naprawdę zaczyna dojrzewać. Bo wiadomo jest skądinąd, że przychodzi taki moment w modlitwie, kiedy Pan Bóg zabiera te towarzyszące jej przyjemności, aby dać siebie. Problem polega na tym, o czym mówiłem wczoraj, na przywiązaniu się bardziej do daru w postaci uczuć towarzyszących w modlitwie, niż na dawcy, z którym w modlitwie się spotykamy. To tak, jakbyśmy bardziej zwracali uwagę na tembr głosu, na wyraz twarzy mówiącego, niż na to, co chce powiedzieć. I dlatego też kolejnym problemem w modlitwie jest oziębłość i oschłość. Te dwa pojęcia bywają często ze sobą mylone. Oziębłość jest stanem zawinionym. Mógłbym się modlić, ale mi się nie chce. I z oziębłością wiąże się to, co Ewagriusz z Pontu, starożytny pisarz chrześcijański, nazywa acedią, takim zgorzknieniem, zniechęceniem w modlitwie. On to po prostu nazywa demonem południa. Kto był w krajach południowych, przynajmniej we Włoszech, to wie, jaką treść niesie to określenie demon południa. Gdy przychodzi południe, zwłaszcza w krajach tych śródziemnomorskich, naprawdę człowiekowi nic się nie chce. Poza tym, żeby tylko spał. Chociaż w sytuacjach, kiedy nadciąga szyrokko, to nawet i spać trudno w samo południe. Więc ogarnia człowieka rozleniwienie, zniechęcenie, nic się nie chce. I taki stan duchowy Ewagriusz z Pontu nazywa acedią albo też demonem południa. I to jest efekt tej oziębłości. Ale nie można jej mylić z innym problemem, z inną trudnością na modlitwie, jaką jest oschłość. Oschłość to jest stan naturalny w procesie rozwoju modlitwy i można go scharakteryzować w ten sposób. Chciałbym się modlić, nie mogę. Jest jakaś zewnętrzna blokada, która mi nie pozwala stanąć przed Panem z takim wylaniem serca. Mówiąc językiem biblijnym, chodzi o postawę Anny z pierwszej Księgi Królewskiej, która modliła się o syna i Heli, patrząc na nią, sądził, że jest pijana. A ona mówi, wylałam duszę moją przed Panem. Tak czasem by się chciało i nie można. To jest właśnie oschłość. To jest ten stan, w którym Bóg oczyszcza modlitwę z tych ludzkich przywiązań, aby dać siebie. Innym problemem na modlitwie może być poczucie niewysłuchania. Modlimy się i widzimy, że nie przychodzi rezultat, nie taki przynajmniej, o jaki modliliśmy się. Należy pamiętać, że Bóg zawsze wysłuchuje naszych modlitw, ale daje to, co On uważa za słuszne. Jak kiedyś powiedział Jan Paweł II do młodzieży, zawsze daje Ducha Świętego Pocieszyciela. Choć nie daje takich darów, o które my prosimy, bo Bóg wie lepiej, co jest nam potrzebne, ale zawsze daje nam Ducha Świętego. Innym problemem na modlitwie są rozproszenia, czy to dobrowolne, czy niedobrowolne, które przeszkadzają nam skupić się wyłącznie na modlitwie. I też trzeba się zgodzić, że rozproszenia są czymś naturalnym w procesie modlitwy. I im bardziej będziemy walczyli z rozproszeniami, tym gorzej. Rozproszenia po prostu przychodzą i odchodzą. I trzeba czasami te rozproszenia traktować jako swoiste zaproszenie do modlitwy, swoiste przypomnienie tematu modlitwy. Na przykład odmawiamy różaniec, nie wiadomo dlaczego przypominają nam się jakieś sceny z dzieciństwa, może ktoś ze zmarłych. I próbujemy tę myśl odsunąć, skupić się na modlitwie. Po chwili bezwiednie badamy, czy już ta myśl odeszła, a się okazuje, że ona się jeszcze bardziej przykleja. I takie bezcelowe zmaganie się. A może chodzi o to, aby kiedy nam się ktoś lub coś przypomniało, aby to właśnie włączyć w modlitwę, uczynić tematem swojej modlitwy. I zamiast tracić siły i uwagę na odpychanie czegoś, co i tak jest blisko nas, po prostu włączyć to w modlitwę. Skupić uwagę na tym, do kogo się modlę, niż na tym, że moja szata w pewnym momencie nie jest taka piękna. Walka z rozproszeniami jest jeszcze gorszym rozproszeniem, więc po prostu trzeba wracać spokojnie do procesu modlitwy. Ważne jest moje nastawienie, moje trwanie przy Panu. Drogie siostry, katechizm Kościoła katolickiego podpowiada, aby przezwyciężać te przeszkody, trzeba walczyć o pokorę, ufność i wytrwałość. Właśnie nie pokonamy tak po prostu tych przeszkód. Trzeba się na nie zgodzić, one przychodzą. Więc pokora, prawda o nieudolności naszej modlitwy, ale jednocześnie postawa ufności, że miła jest Bogu ta modlitwa, ten wysiłek, jaki w nią wkładamy, i wytrwałość. A nade wszystko konieczne jest otwarcie się na Ducha Świętego, który przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. I trzeba podejmować ten wysiłek, nie zrażać się niepowodzeniami. Jak powiada znany pisarz, autor powieści Mały Książę Antoine de Saint-Exupéry, jeśli nie poznałeś smaku klęski, nigdy nie poznasz smaku zwycięstwa. Więc czasem doświadczenie tych niepowodzeń w życiu duchowym, zwłaszcza w modlitwie, jest nam potrzebne po to, abyśmy docenili czas pocieszenia, czas łaski, który sprawia, że nasza modlitwa staje się zanurzeniem w odwiecznym dialogu boskich osób. I wówczas modlitwa staje się mistycznym doświadczeniem obecności Boga w duszy.